Drodzy Państwo, wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radiownet.
I wracam do naszego studia. Łukasz Jankowski, witam Państwa. Ponownie z nami gość, profesor Piotr Grochmalski, ekspert od polityki zagranicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I od polityki bezpieczeństwa Państwo mogą słuchać i programów specjalnych i w ogóle Radia Wnet dzięki wsparciu naszych słuchaczy na patronite.pl/radiownet, tych, którzy nie tylko słuchają, ale także zapewniają trwanie dla Radia Wnet. Panie profesorze, za to bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim patronom oczywiście dziękuję za tą możliwość, że teraz możemy opisać sytuację na Bliskim Wschodzie. Panie profesorze, jak się patrzy na te wydarzenia i na komentarze przede wszystkim polityczne, no to jakby ktoś nie miał dużego doświadczenia, to mógłby uznać, że faktycznie za chwilę będzie trzecia wojna światowa i trzeba gromadzić już teraz konserwy i wodę w piwnicy i lepiej z niej nie wychodzić. A tymczasem w kwestii historii najnowszej Bliskiego Wschodu wydaje się, że nie jest to napięcie jakoś najbardziej grożące wybuchem wojny w ostatnich kilku latach chociażby. Jak to wygląda, jaka jest realna skala wydarzeń na Bliskim Wschodzie?
Oczywiście Bliski Wschód jest takim naturalnym źródłem niestabilności i to w wymiarze globalnym. Natomiast nie ulega wątpliwości, że komunikaty strony irańskiej są jasne, jednoznaczne, to znaczy odpowiedź na działanie Izraela, a więc na zabicie jednego z głównych generałów, szefa Quds, odpowiedzialnego między innymi za działania w Syrii, ale także w Libanie. A więc zamordowanie Zahediego podczas tego uderzenia na konsulat w Damaszku 1 kwietnia. Ta odpowiedź została spełniona przez stronę irańską. W związku z tym Iran jednoznacznie wysłał ten komunikat także na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych, że na tym kończy odpowiedź na tą zbrojną prowokację ze strony Izraela czy też Netanyahu. Oczywiście Izrael po całej serii różnego rodzaju działań stwierdził, że trzeba zmienić formułę walki z Iranem, więc skierował swoje działania rzeczywiście od pewnego czasu na skuteczne eliminowanie dowódców, najważniejszych osób w tym wymiarze Korpusu Strażników Rewolucji, bo mamy przecież całą serię skutecznego wyeliminowania, chociażby pamiętajmy, co się stało po zabiciu Kasema Soleimaniego w 2020 roku, na początku roku. A wówczas atak został dokonany na Irak, na lotnisko pod Bagdadem, gdzie właśnie Soleimani przybył, aby nadzorować część formacji sił Quds. No i ta operacja, w której między innymi został zabity Zahedi, miała dokładnie ten sam cel, a więc eliminację tych głównych dowódców irańskich, którzy koordynują działania przede wszystkim przeciwko Izraelowi, a Zahedi był także tym, który odpowiadał na przykład za współpracę w dziedzinie technologii, a więc koordynację między Hamasem i Hezbollahem i dostarczaniem technologii irańskich do produkcji systemów rakietowych przez Hamas, które zresztą zostały w jakimś tam stopniu wykorzystane. Więc to uderzenie z łącznie 170 dronami i rakietami, najczęściej to były Shahed-3, taka konstrukcja rakiety, która gdzieś tam oparta jest na technologii koreańskiej, Rodong, taka rakieta Rodong-1, a ona jest w zasadzie opiera się na technologii radzieckiej, jeszcze R-17, więc widzimy, jak te technologie są w takim dziwnym, według dziwnej logiki, trafiają ostatecznie na Bliski Wschód przez taką, przez wzajemne powiązania. Coraz bardziej wyraźne, bo przecież mówimy o takim sojuszu w tej chwili autorytarnym, sojuszu trzech mocarstw, Iranu, Rosji i Chin, ale skala odpowiedzi, a też, co jest ważne, sposób, w jaki Iran dokonał tego ataku, prezentując rzeczywiście swój duży potencjał rakietowy, pokazuje, że Iran nie chciał zaskoczyć Izraela, że dał czas na przygotowania, dał czas flocie amerykańskiej na przesunięcie swojego potencjału. Zwróćmy uwagę, że dowódca CENTCOM-u Michael Kurila, człowiek, który odpowiada za jeden z najważniejszych formatów w wymiarze globalnym, w strukturze odpowiedzialności terytorialnej CENTCOM jest taką formacją, która odpowiada za bezpieczeństwo na gigantycznym obszarze od Egiptu aż po Afganistan, no między innymi właśnie na obszarze dotyczącym Izraela i państw najbliższego otoczenia Izraela. Więc jeśli Karila przybył i tuż przed atakiem i koordynowano pewne działania, jeśli w sumie okazało się, że ten system także izraelski oparty o takie trzy kopuły, czy trzy systemy odpowiedzi rakietowej, ta proca Dawida, czy David Sling, Iron Dome, to co najczęściej jest podkreślane, czy ta stalowa kopuła, no i system rakiet Arrow-3, które są dedykowane do uderzeń w tym wymiarze strategicznym, czyli uderzeń wówczas, kiedy by zagrażało Izraelowi uderzenie pociskami dalekiego zasięgu. Ten system się sprawdzi. To rzeczywiście wykazał to, co jest w stanie wykonać, czyli tą zdolność w granicach 99% do niszczenia systemów. I tutaj też, jak wiemy, zarówno Brytyjczycy, lotnictwo brytyjskie, jak i Amerykanie wykonali pracę, eliminując znaczącą większość tych dronów przed dotarciem ich na terytorium Izraela. To, co do
A co mówią eksperci od wojskowości, panie profesorze, gdyby nie zaangażowanie Wielkiej Brytanii i pewnie przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, to i proca Dawida, i żelazna kopuła poradziłyby sobie z tym nalotem i pocisków balistycznych, i pocisków w formie dronów. Nie wiem, czy tam były pociski manewrujące, ale nie wiem, czy takie w ogóle posiada Iran.
Posiada.
Czy jednak posiada. To wsparcie było... Posiada, więc być może były użyte. Ja tego takich informacji jeszcze nie udało mi się zdobyć, czym dokładnie Iran atakował. Wiemy tylko te zbiorcze liczby 300, czasami ponad 300 różnego rodzaju i dronów, i pocisków zostały wystrzelone. Czy Izrael sam by sobie z tym atakiem poradził, czy jednak tutaj to wsparcie sojuszników Londynu i Waszyngtonu było kluczowe?
Poradziłby sobie, bo te systemy, no większość z nich weszła do eksploatacji. No, Iron Dome jest starszy, to jest system z 2011, natomiast te ostatnio zgrywane, czyli właśnie proca Dawida, czy też nowa klasa pocisków Arrow 3, modyfikowana wersja Arrow 2, one weszły do aktywnego działania w 2017 roku i to była odpowiedź na ewentualne zagrożenia w konflikcie syryjskim. I w związku z tym one są w stanie, zresztą one były testowane wielokrotnie w różnych formatach, sprawdzały się, przecież pamiętamy także w tej pierwszej fazie operacji w Strefie Gazy, gdzie uderzenie rakietowe zostało dokonane, intensywne, a wiele systemów rakietowych użytych przez Hamas było dosłownie w oparciu o technologie irańskie, więc sprawdziły się i pokazały swoją skuteczność, co jest też dla nas istotne, bo przecież system, praca Dawida jest oparta o pewne elementy wspólne amerykańsko-izraelskie, a pewne elementy technologii są wykorzystywane przez Polskę w ramach współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, chociażby najnowsze radary dla programu Wisła są zbudowane przez tą samą korporację, która współdziałała z Izraelem przy budowie pracy Dawida, czy też przy konstruowaniu RL-3. No zresztą Iron Dome też jest zbudowany na ścisłej współpracy naukowej i technologicznej Stanów Zjednoczonych z Izraelem. I to jest o tyle dla nas istotne, że przecież my budujemy nasz system odpowiedzi na system odporności rakietowej, czy systemy antyrakietowe w oparciu głównie o technologie amerykańskie, a one się sprawdzają, jak widzimy, przy bardzo intensywnym ostrzale, chociaż też miejmy świadomość, że Izrael to jest naprawdę niewielkie państwo i w związku z tym stosunkowo łatwiej jest zbudować taki system odpornościowy, a Polska jest dużym państwem, a mamy zagrożenie ze strony jednej z największych armii świata, która od lat specjalizowała się w rozbudowie systemów rakietowych. No przecież Rosja zbudowała też swój przemysł kosmiczny, w związku z tym tutaj zdolności rakietowe Rosji są znaczące. No i w ramach tej obecnej współpracy intensywnej między Iranem a Rosją te elementy są wykorzystywane. To, co bardziej może niepokoić, to wszystko, co jest związane z programem atomowym realizowanym przez Iran. Pamiętajmy, przecież Izrael jest w zasadzie potęgą atomową, jeśli weźmiemy pod uwagę ilość głowic na liczbę ludności. To jest najbardziej atomowe państwo świata. Oczywiście względnie do liczby ludności. Natomiast stopień zaawansowania programu atomowego w tej chwili po stronie irańskiej wzbudza niepokój, między innymi Międzynarodowej Agencji Atomowej, która w ostatnim raporcie z lutego 2024 roku stwierdziła, że w zasadzie w perspektywie 3 miesięcy w oparciu o te nowe systemy wirowe, które Iran posiada, oni są w stanie przygotować materiał rozszczepialny do wyprodukowania 5 głowic pocisków atomowych, każdy z masą około 16 kg. Gdyby zbudowali mniejsze, takie nieco mniejsze ładunki poniżej progu bomby użytej przeciwko wobec Hiroshimy, no to relatywnie mogliby zbudować więcej takich ładunków atomowych. Mają wszystkie elementy swojego programu, więc to wszystko, co jest na przykład związane z odpowiednią technologią odpalania ładunku trotylowego, który ma doprowadzić do reakcji atomowej, czy badania punktów krytycznych. Cała myśl technologiczna, ona jest realizowana i wszystkie ważniejsze wywiadownie potwierdzają, że Iran prowadzi także bardzo intensywne projekty badawcze, które się spinają na zbudowanie nie tylko bomby atomowej, ale na zdolności przenoszenia tego typu ładunku. W związku z tym to wszystko pokazuje, że najbardziej pesymistyczne z punktu widzenia Iranu to jest mniej więcej perspektywa dosłownie kilku miesięcy, kiedy byliby w stanie zbudować tego typu pocisk. Natomiast zintegrowanie go i skuteczne użycie to jest maksymalnie 1 rok. Więc mamy dzisiaj do czynienia z państwem, które może rozpocząć pewien wyścig nuklearny na Bliskim Wschodzie, no bo na to na pewno odpowie Turcja, Arabia Saudyjska, wszystkie te państwa posiadają zdolności do tego, aby uruchomić i szybko zrealizować tego typu projekt. To jest ten szerszy wymiar tej rywalizacji na Bliskim Wschodzie i to zagrożenie eskalacji tego typu działaniami. Przy czym oczywiście był taki moment, kiedy Izrael mógł skutecznie, chociażby poprzez atak wirusem, zniszczyć część wirówek irańskich, a więc wstrzymać ten projekt. Natomiast dzisiaj realizacja tego typu działania wydaje się absolutnie znacząco mniejsza, czy też tak jak swego czasu Izrael przeprowadził atak na infrastrukturę iracką atomową w 1981, w ramach operacji Opera i zniszczył po prostu fabrykę produkującą czy odwirującą materiał rozszczepialny. Więc to wydaje się dzisiaj nierealne. Amerykanie na pewno są zainteresowani w tym, aby projekt atomowy Iranu został wyhamowany. I tutaj jest jeszcze jest pewna nadzieja, że Iran nie zdecyduje się na złamanie podpisanych przez ciebie porozumień dotyczących nierozprzestrzeniania broni atomowej. Tym niemniej jest realne zagrożenie, że Iran rozpęta tego typu wyścig zbrojeń w tym wymiarze nuklearnym, a te ośrodki atomowe, w których przyspieszył i z których zbudował bardzo nowoczesne wirówki, które są bardzo efektywne, a przy tym wymagają znacząco mniej czasu, powodują, że nawet ewentualne zniszczenie tego typu obiektów jest bardzo mało prawdopodobne, bo tego typu obiekt dzisiaj pozwalający na właśnie zamontowanie tam odpowiedniej ilości wirówek, to jest obiekt wielkości powiedzmy lodowiska, a nawet mniejszy. W związku z tym widzimy, że ewentualnie zbudowania tego typu obiektów i ukrycia ich tak, aby nawet ewentualne uderzenia uniemożliwiły wyeliminowanie czy zniszczenie tego zaplecza naukowo-technologicznego po stronie irańskiej, to się wydaje po prostu niewykonalne czy bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Więc takim istotnym elementem tego, co obserwujemy, jest coś, co może niepokoić w wymiarze globalnym, a więc ten wyścig atomowy. Tutaj Rosja przyciskana przez Teheran od dawien dawna widziała sprzeczność interesów w tym wymiarze, aczkolwiek część technologii właśnie chociażby poprzez Koreę Północną docierała do Teheranu, do Iranu i poziom technologiczny, który w tej chwili Iran osiągnął, jeśli chodzi o tego typu zaawansowane systemy uzbrojenia, jest niepokojący. Rozwinęli także przez swoje zdolności kosmiczne, mają swój program kosmiczny, umieścili na orbicie swoją stację. W związku z tym posiadają zdolności do tego, aby stworzyć rozbudowane systemy rakietowe i w zasadzie całą pakietę rakiet, które oni w tej chwili produkują, od rakiet na paliwo ciekłe z niewielkiego zasięgu 300-500 kilometrów, do rakiet zdolnych uderzać na 2-3 tysiące, ale nawet rakiet zdolnych do wynoszenia obiektów na orbitę okołoziemską. W związku z tym to naprawdę jest dzisiaj rosnący problem przed Zachodem, w jakiś sposób zbudować relacje z Iranem, który ewidentnie było widać pewną koordynację działań. No, bo mieliśmy do czynienia ostatnio z wizytą prezydenta Iranu w Moskwie, grudzień 2023 rok i później seria pewnych działań, no i właśnie wyjazd Zahediego, aby koordynować pewne działania związane z atakami na Izrael, no i w konsekwencji to uderzenie wojsk izraelskich, zabicie Zahediego, a więc paraliżowanie w jakimś tam stopniu działań Kudsu czy Al-Kudsu w ramach tej koordynacji przeciwko Izraelowi. Więc cały ten kompleks działań powoduje, że na pewno Bliski Wschód nie będzie obszarem stabilności i w związku z tym znaczenie CENTCOM-u jako takiego obszaru szczególnym strategicznym znaczeniu dla Stanów Zjednoczonych nie zmniejszy się, a na pewno to odciąga zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, ale także światowej opinii publicznej od wydarzeń ukraińskich, od wojny ukraińskiej.
To teraz, panie profesorze, naszym gościem Piotr Grochmalski. Spróbujmy, panie profesorze, przewidzieć, co będzie dalej. No, tak jak powiedziałem, wielu analityków, a chyba w szczególności polityków, mówi o możliwym przełomie, podają słowa o trzeciej wojnie światowej, o przeciągu piekła nawet, więc takie nawet poetyckie słowa przywódcy całego świata wypowiadają po tym ataku, no ale może też być tak, że Izrael uderzył, Iran odpowiedział, rakiety i drony zostały zestrzelone i na tym cały konflikt w tej odsłonie się skończy, bo oczywiście konflikt będzie trwał, więc kolejne takie napięcia będą się zdarzać, ale nie jest to spirala, która doprowadzi do wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, jak pan profesor przewiduje.
Ten obszar ma potencjał globalnej niestabilności. W związku z tym właśnie Amerykanie w którymś momencie właśnie ze względu na Iran zbudowali ten format. Pamiętamy przecież rewolucja Chomeiniego, 89 rok i strategiczny sojusznik na Stanów Zjednoczonych. Iran wtedy pełnił kluczową rolę. Tam była gigantyczna ambasada amerykańska, czujniki przy granicy irańsko-radzieckiej pozwalały na rejestrację tych wszystkich danych związanych między innymi z kosmodromem Bajkonur, ale także z próbami atomowymi na poligonie w Kazachstanie. To wszystko powodowało, że Iran był też w różnych programach zbrojeniowych. Amerykanie dostarczali Iranowi systemu zbrojenia, których no, były unikalne. Były praktycznie armia irańska była jedną z najlepiej uzbrojonych armii świata. Do właśnie tego momentu, kiedy Iran przestał być sojusznikiem i Stany Zjednoczone musiały wymyślić zupełnie nową logikę bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie ze względu na ogromne uzależnienie od ropy gospodarki amerykańskiej. Zresztą w którymś momencie gospodarka amerykańska osiągnęła punkt krytyczny, czyli ponad 50% zasobów ropy dla tej gigantycznej gospodarki, ale też największej armii świata pochodziło z Bliskiego Wschodu, to generalnie z importu, ale znacząca, większa część tego importu pochodziła właśnie z Zatoki Perskiej, z tego obszaru bliskowschodniego. No wtedy, jak pamiętamy, w epoce Cartera Brzeziński formuje doktrynę, która zmienia logikę bezpieczeństwa, powoduje, że Amerykanie bezpośrednio angażują się na Bliskim Wschodzie, wspierają Irak, później Arabię Saudyjską, dozbrajają, ale też konsekwencja tych wydarzeń związana jest z tym, co się dzieje w Iranie, jak widzimy od 79 roku. Tutaj się w relacjach strategicznych ze Stanami Zjednoczonymi, ale generalnie z Zachodem niewiele zmieniło i ten konflikt na Bliskim Wschodzie, ten konflikt, który Izrael przegrywa w wymiarze wojny informacyjnej, zarówno z Iranem, ale także z państwami islamskimi. To jest coś niebezpiecznego dla nas, bo jeśli uświadomimy sobie skalę w tej chwili funkcjonowania różnego rodzaju ugrupowań islamskich w Europie, mamy całą sieć liczącą dziesiątki tysięcy organizacji, doskonale współdziałających, bardzo bogatych, przenikających w różnych formatach struktury europejskiej i też posiadających własną strategię działania, pewną perspektywę działania. I niebezpieczne jest to, że coraz większa część tych organizacji jest pod wpływem zarówno braci muzułmańskich, jak i wahabitów, a więc ugrupowań skrajnych, radykalnych. To są te odłamy w ramach islamu, które kiedyś stanowiły margines, a dzisiaj one dominują. Więc jeśli spojrzymy na wydarzenia, te, które się dzieją na Bliskim Wschodzie, także dotyczące konfliktu w Strefie Gazy, to one się przekładają po pierwsze na bezpieczeństwo Zachodu, bo ta wojna jest traktowana nie tak, jak część opinii publicznej, zachodniej opinii publicznej chce to widzieć, że to jest jakby wojna Izraela, który sięga po rozwiązania, które są bardzo brutalne i wywołują szereg negatywnych reakcji wśród zachodniej opinii publicznej, bo z perspektywy islamu ta wojna to jest wojna przeciwko Zachodowi, czyli także przeciwko nam. I w związku z tym postrzegana jest ona jako wojna, w której i tak Zachód zostanie pokonany. I jeśli przełożymy to na ostatnie decyzje, na to, co się dzieje w łonie Unii Europejskiej, na otwieranie się tak naprawdę Europy na kolejne fale migracyjne. Pamiętajmy, islam stopniowo, nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale w Afryce, stopniowo coraz niżej schodzi. No, Niger jeszcze nie tak dawno to nie było państwo totalnie zdominowane przez islam. Nigeria, najludniejsze państwo Afryki, mniej więcej po połowie w tej chwili, jeśli chodzi o ludność chrześcijańską, ludność muzułmańską, co się za chwilę zmieni na niekorzyść Nigerii, czyli największe państwo, które w perspektywie ma być trzecim państwem na świecie pod względem liczby ludności, będzie zdominowane znów przez ludność islamską, więc to te kolejne fale zagrożenia, które będą docierały do Europy i to, że Unia Europejska nie posłała sygnałów idących z Polski, że trzeba wykonać ogromną pracę tam na miejscu, że Europa powinna zacząć inwestować w to, aby tworzyć tam właściwe środki do życia. Tam jest w tej chwili masa 600 milionów ludzi gotowych do pracy. 600 milionów, a za chwilę to będzie miliard osób w wieku produkcyjnym. Na 650 milionów Europy. No to jest po prostu gigantyczna fala, która stanowi potencjalne zagrożenie i ona jest wykorzystywana zarówno przez radykalne formacje muzułmańskie, ale także przez Rosję. I w tej perspektywie trzeba widzieć konflikt na Bliskim Wschodzie jako taki granat, który może wywołać szereg działań obejmujących radykalizację wielu państw, doprowadzających do tego, że te państwa będą państwami upadłymi, tak jak jest to w przypadku konfliktu syryjskiego. Więc i tej fali, która przecież dociera do nas i tego sposobu, w jaki Rosja wykorzystuje to chociażby poprzez granicę białorusko-polską. Więc działania ze strony Unii Europejskiej, która absolutnie jest jakby ślepa i głucha na zagrożenia, które buduje. No, to, co Niemcy zaczęli budować, próbując poprzez te fale ludności dokonać wielkiej operacji socjotechnicznej, zmienić po prostu tego przeciętnego Europejczyka na osobę, która jest osobą przybyłą, a nie zasiedziałą. 90% przyrostu naturalnego w Europie od 1991 roku pochodzi od wspólnoty muzułmańskiej. Czyli w zasadzie Europa przyrasta w tym swoim potencjale głównie dzięki przybyszom. To przybyszom z coraz bardziej radykalnych państw muzułmańskich. Nie z tych, gdzie islam jest tolerancyjny, tylko z tych, które traktują nas jako społeczność do eliminacji, bo przecież państwo islamskie miało bardzo jednoznaczną wizję podboju całej Europy, zalania żywienia muzułmańskim. Więc z tej perspektywy to, co się dzieje w Strefie Gazy, to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, jest rzeczywiście bardzo niebezpieczne dla szerszej perspektywy Zachodu, ale także tym, że wiąże pewne siły amerykańskie, odciąga amerykańską opinię publiczną. To, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, że w coraz większych obszarach to muzułmanie zaczynają stanowić potencjalny elektorat wyborczy, o który trzeba dbać, a więc to jakby powoli powoduje, że ta tradycyjna polityka amerykańska zaczyna mieć niuanse. No i to, co się dzieje z Polską, która z jednej strony poddawana jest dziwnemu eksperymentowi, jeśli chodzi o taką politykę wewnętrzną, osłabiania bezpieczeństwa państwa, no ale z drugiej strony te realne zagrożenia, z jakimi mamy do czynienia, a więc wojna na Ukrainie, a więc szereg działań podejmowanych przez Rosję w ramach tych działań hybrydowych. Więc w tej perspektywie to jest taki kolejny kamyczek w stronę destabilizacji Bliskiego Wschodu i kolejnych niebezpieczeństw, które są z tym związane, jeśli chodzi o globalny porządek świata.
To już na koniec, panie profesorze, taki społeczny aspekt tych wydarzeń, bo mam nieodparte wrażenie, że w Polsce i chyba nie tylko w Polsce elity zajęły bardzo mocno proizraelskie stanowisko, ale jakby zacząć w polskim społeczeństwie, zwłaszcza po śmierci polskiego obywatela, który był wolontariuszem w Strefie Gazy i szerzej, jak się patrzy, jak się słucha, w jaki sposób Izrael działa w Strefie Gazy, to taki, powiedzmy, ludowy nastrój jest wręcz odwrotny. W Polsce działań Izraela raczej się nie popiera. i raczej patrzy się na politykę, Tel Awiwu krytycznie. Jak to jest? Jest takie rozjechanie elity i ludu, czy nie można mówić o tego typu zjawisku w kontekście rywalizacji i kryzysu na Bliskim Wschodzie?
Można, bo to jest rejestrowane w analizie oficjalnych przekazów medialnych, czyli te stacje telewizyjne, media główne, europejskie, a nie tylko polskie. A to, co jest w mediach społecznościowych, tutaj jest absolutnie inne proporcje, inna narracja. W związku z tym to jest realne wyzwanie, to jest realny problem. To opinia publiczna jest czuła na te obrazy, które docierają, i one są rzeczywiście dużym obciążeniem dla Izraela, ale są też serią błędów samego Izraela z potężnej ilości napięć wewnętrznych. No, pozycja Netanyahu, przypomnijmy sobie, przecież wobec niego toczy się śledztwo od 2016 roku. To jest cała seria procesów, zarzuty ostateczne i proces uruchomiony w 2020 roku, więc najdłużej urzędujący premier w historii Izraela jest premierem, który ma ogromne obciążenie. To wśród tych serii zarzutów, tam były 4 procesy, łącznie 3 procesy. Jeden związany z korupcją dotyczącą zakupu okrętów podwodnych od Niemiec. To zostało, z tego został jakby wyzwolony. Nie uznano, że nie ma dowodów na tego typu korupcję, no ale tam jest cały szereg przecież mocnych dowodów. Jeden z procesów dotyczy zarzutów korupcyjnych na sumę ponad 300 tysięcy dolarów, więc no jest to problem. To znaczy Izrael wewnątrz ma ogromne problemy i też nastawienie społeczeństwa izraelskiego, które jest radykalne w stosunku do Strefy Gazy, w ogóle do rozwiązania tej kwestii, które już w tej chwili dalekie jest od koncepcji dwóch państw, poszukiwania jakiegoś rozwiązania tego konfliktu, to pokazuje, że po pierwsze, bez względu na to, kto tam naprawdę będzie premierem, nawet gdyby doszło do ostatecznie odsunięcia Netanyahu od władzy, to każdy inny przywódca będzie prawdopodobnie realizował równie zdecydowaną politykę wobec Strefy Gazy. No, z kolei koncepcje, które są po stronie amerykańskiej czy po stronie części przywódców Izraela, żeby tutaj wyeliminować Hamas i połączyć zachodni brzeg ze Strefą Gazy, a więc żeby Abbas panował nad tymi dwoma obszarami, to się wydaje absolutnie mało realne, żeby Hamas w ogóle wyeliminować, tym bardziej, że pojawiły się jeszcze bardziej skrajne, bardziej radykalne ugrupowania w Strefie Gazy, które jeszcze bardziej radykalnie przeciwstawiają się jakichkolwiek pomysłom współpracy czy współistnienia z Izraelem. Więc ten potencjał, który jest, powoduje, że rzeczywiście Izrael ma wewnętrzne gigantyczne problemy, ale z drugiej strony nie ma głębokiej świadomości na Zachodzie, że islam postrzega Izrael jako Zachód. W związku z tym zniszczenie Izraela traktuje jako przecionek większego projektu, jakim jest eliminacja Zachoda, w każdym razie wypchnięcie Zachodu z tego obszaru skuteczne i długotrwałe, jako taki pierwszy zasadniczy krok. I tutaj się, tu nie można liczyć na jakieś większe zmiany, ale z drugiej strony też ten mechanizm charakterystyczny dla mediów zachodnich, a więc ta wrażliwość na krzywdę ludzką, te zdjęcia, które pokazują cierpienia dzieci, tą sytuację, która istnieje. No i też ta determinacja po stronie Izraela prowadzenia bardzo brutalnie tej operacji, no to powoduje, że rzeczywiście muzułmanie, a także no, z jednej strony Hamas, ale z drugiej strony media muzułmańskie zaczynają dominować, czy zaczynają przekonywać już nie tylko opinię publiczną w obszarze społeczeństw islamskich, ale także społeczeństw zachodnich. A jeśli weźmiemy pod uwagę no chociażby Francję, gdzie przyrost naturalny jest mniej więcej taki, że w środowiskach muzułmańskich to jest 8 do 1, w środowiskach tubylczej ludności francuskiej to jest 1,8, no to wyraźnie widzimy, że to jest praktycznie przyspieszona islamizacja kluczowych państw w Europie i to jest też związane z tym, że politycy obawiają się takiego jednoznacznego stawiania pewnych kwestii, a to się udziela także zachodniej opinii publicznej, która przecież w wielu takich kwestiach dokonuje swoistego samobójstwa, prawda? Ta wrażliwość, która pokazuje, że z jednej strony jest ogromna w tej chwili ideologia związana z popieraniem radykalnej wolności, nawet wówczas, kiedy jest to związane czy z eutanazją, czy też z zabijaniem dzieci, w tym okresie po zapłodnieniu. A z drugiej strony gigantyczna wrażliwość na tle wspólnot muzułmańskich, na tle właśnie ratowania życia i takiego podejścia związanego chociażby z obroną praw zwierząt, z jakimś takim celebrowaniem tego typu sytuacji. No i z trzeciej strony mamy tą ogromną falę społeczeństwa muzułmańskiego, które na naszych oczach zwiększa swój udział w społeczności europejskiej, bo tam nie ma tej mody na w cudzysłowie oczywiście, mody na zabijanie i na całą tą ideologię, która stwarza nierównowagę między prawami dziecka poczętego, a prawami kobiety. To jest cały kompleks w tej chwili takiej katastrofy ideowej czy ideologicznej, której doświadcza Zachód. I to wyraźnie widać w tym poziomie determinacji charakterystycznym dla postawy właśnie Palestyńczyków, rolę dziecka, rola rodziny, rola więzi rodzinnych, a postawą współczesnych, nowoczesnych Europejczyków, którzy są jakby gotowi do dokonania cywilizacyjnego samobójstwa, jakiego zresztą dokonują, jakiego jesteśmy świadkami. Więc te dwa światy, gdybyśmy mniej więcej sobie uświadomili, jak wyglądałaby sytuacja demograficzna Europy, gdyby nie powszechność i tolerancja dla tego typu zachowań związanych z otwarciem na aborcję, a z drugiej strony właśnie to inne podejście, z którym mamy do czynienia ze społeczeństwach muzułmańskich, które prowadzi do katastrofy demograficznej w Europie. Znaczy my ściągamy na kontynent osoby, które mają pracować, które nie w większości, jak to widzimy, a w każdym razie w znaczącym procencie nie podejmują tej pracy, natomiast mają zupełnie inne podejście do fundamentalnej kwestii, jaką jest życie dziecka. I w związku z tym no i jest pewien w tym paradoks cywilizacyjny Zachodu, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym, technologicznym odwróciliśmy się od cywilizacji życia w stronę cywilizacji śmierci i przegrywamy ze społeczeństwem, w którym jest radykalnie inne podejście do wartości życia ludzkiego. No i w konsekwencji my już widzimy przed sobą ten punkt krytyczny, bo to twarde dane pokazują, że nie ma na razie skutecznego rozwiązania tego dylematu etycznego, który Europejczycy wymyślili, a który ma nas doprowadzić nad przepaść. A z drugiej strony w społeczeństwach muzułmańskich jest głęboka motywacja, żeby pokonać Zachód, żeby nas zdominować, żeby nawet narzędziami pokojowymi, przejmując miasta, obsadzając swoimi burmistrzami władzę, wygrywając po prostu demokratycznie, opanować od środka Europę i przekształcić Francję w państwo muzułmańskie z muzułmańskim prawem, przekształcić Niemcy w państwo muzułmańskie, a Polacy, którzy nie chcieli przyjąć takiej formuły, zostali spacyfikowani przez ekipę, która została tutaj wysłana, abyśmy byli takimi cywilizowanymi Europejczykami, czyli żebyśmy doprowadzili do naszej katastrofy, naszą cywilizację, kulturę, historię, żebyśmy to wszystko poświęcili w imię nowoczesności, ale rozumianej dziwnie, absurdalnie, niezgodnej z tym, co jest fundamentem cywilizacyjnym Europy.
I o tym mówił profesor Piotr Grochmalski. Panie profesorze, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę i do usłyszenia.
Również dziękuję. Do usłyszenia.